witam w kolejnym odcinku serii o historii filozofii. Dziś opowiem wam o sofistach, czyli o pewnym nurcie filozoficznym i ruchu społecznym z V i IV wieku przed Chrystusem. Słowo sofista początkowo oznaczało uczonego i mędrca, co powinno być zrozumiałe, w końcu sofia to po grecku mądrość. No więc Herodot nazwał sofistą Pitagorasa, czyli zdecydowanie uczonego. Ale nazwał też tak Solona, czyli po prostu szanowanego polityka, który w jego ocenie sprawował mądre rządy. Potem słowo sofista zaczęło oznaczać wędrownego nauczyciela i ten zawód wykonywało paru interesujących nas dziś filozofów, aż w końcu za sprawą Platona, Arystotelesa i Ksenofonta sofista zaczął oznaczać pseudouczonego i osobę, która stosuje erystykę, czyli która będzie skłonna sięgać po najgłupsze i niekoniecznie poprawne formalnie argumenty, byleby postawić na swoim i wygrać dyskusję. W konsekwencji tego pejoratywnego znaczenia nabrały też słowa sofizmat i sofistyczny. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów w nie do końca czysty sposób, to po grecku eristike, a to zaś słowo pochodzi od słów eristikos, czyli kłótliwy, no i od imienia bogini niezgody Eris. Nie jest do końca uczciwe sugerowanie, że to sofiści pierwsi ją uprawiali, bo przecież już eleaci się parali programowym uzasadnianiem absurdalnych tez. Pamiętacie paradoks Zenona? Nie wiem, jak u was to wygląda, ale we mnie one budzą swojego rodzaju podziw ze względu na ich bycie nośnikami problemów filozoficznych, ale jednocześnie budzą straszne podirytowanie ich absurdalną, nieżyciową konstrukcją. Toż to czysta erystyka była. Wracając do sofistów, to zarzucano im erystykę, nie oglądając się zupełnie na fakt, że ten zarzut bardziej pasował do późniejszych epigonów niż do poprzedzających ich wybitnych filozofów. To częste wrzucanie wszystkich sofistów do jednego worka bierze się stąd, że więcej o nich wiemy od ich wrogów niż z zachowanych sofistycznych dzieł, bo większość ich pism się nie zachowała. Dlatego powinniśmy być ostrożni przy ocenianiu ich stanowisk. We wstępie podkreślmy jeszcze, że sofiści nie stanowili szkoły filozoficznej, tak jak na przykład Jończycy, i filozofia nie była ich pierwszym czy głównym przedmiotem zainteresowania. Byli nauczycielami przygotowującymi do życia publicznego, przekazującymi nie tylko suchą encyklopedyczną wiedzę, ale również nauczającymi umiejętności praktycznych. Tym, co jednak odróżniało sofistów od po prostu zwykłych nauczycieli, było to, że byli jednocześnie filozofami i mieli jakiś całościowy światopogląd, na którym opierali swoją koncepcję wychowania. Oprócz tego, że sofiści uczyli ludzi przemawiać, to sami chętnie zabierali głos w sprawach publicznych. Przekładając to wszystko na dzisiejsze czasy, pomyślcie o sofiście jako o mieszance akademika, publicysty i polityka. Okej, ale skąd się wzięła sofistyka? Na to pytanie jest kilka odpowiedzi i nie wykluczają się one wzajemnie, a raczej uzupełniają. Pierwsza z nich głosi, że pojawienie się sofistów było odpowiedzią na demokratyzację Aten. Każdy obywatel mógł na drodze losowania zająć urząd wiążący się z dużą odpowiedzialnością i wymagający wiedzy i umiejętności praktycznych, stąd pojawiła się potrzeba, by obywatel potrafił rozumować, przemawiać i przekonywać. Wcześniej edukacja wyglądała tak, że była nieobowiązkową i prywatną sprawą. Ograniczała się do nauki czytania, pisania i liczenia, a następnie przerabiano Homera, Hezjoda i wiersze Solona. Można też było liznąć muzyki, a reszta czasu szła na ćwiczenia fizyczne. Brało się to z zupełnie innego modelu człowieka. Możecie zauważyć u Homera, a więc w okresie jeszcze przedfilozoficznym, że arete, czyli dzielność lub cnota, jak częściej dziś tłumaczymy, nie przysługiwała sługom i tracił ją bohater, który dostał się do niewoli. Tylko szlachcic mógł dokonywać bohaterskich czynów, i były one powiązane przede wszystkim z siłą i sprawnością fizyczną, a miarą tej dzielności było uznanie i cześć ze strony innych. Homer miał pewne zrozumienie dla cnót duchowych, bo na przykład pozytywnie przedstawił Achillesa współczującego Priamowi śmierci syna, ale raczej wyczytywano w nim to, co chciano wyczytać, stąd skupiano się na sile. W końcu jednak pod wpływem demokratyzacji aretę dzielność przekształciła się w zaangażowanie w życie publiczne i wypełnianie obowiązków obywatelskich nadrzędnych wobec obowiązków rodzinnych, zawodowych i religijnych. Aretę przestało być zależne od pochodzenia i majątku. Oczywiście aretę u Pitagorejczyków też było oparte nie na pochodzeniu, a na wiedzy, ale sekta ta miała charakter ekskluzywny. Dopiero z sofistami upowszechniło się bardziej egalitarne podejście do kwestii cnót i wykształcenia. To zaś zapewniło im popularność, pieniądze i protektorów, ale o tym później. Drugi czynnik, który zrodził sofistykę, to wyczerpanie się filozofii przyrody, co doskonale widzieliście w odcinku o eklektykach, którzy próbowali powracać do starszych koncepcji filozoficznych. Skoro nie dało się powiedzieć więcej o naturze, to zaczęto interesować się człowiekiem i kulturą. Ten zwrot humanistyczny w filozofii również wpłynął na bardziej praktyczny charakter kształcenia. Wiedza przestała być poznaniem dla samego poznania, a służyła aktywnemu uczestniczeniu w życiu obywatelskim i sukcesom osobistym, na przykład w sprawach sądowych. Kształciła więc nie tylko umysł, ale również sprawności moralne i społeczne. Termin paideia, oznaczający do czasu sofistów wychowanie i kształcenie kończące się w momencie podjęcia obowiązków obywatelskich, zmienił swoje znaczenie. Pojęcie to objęło swoim zakresem wszystkie czynniki pozytywnie kształtujące człowieka dla określonego praktycznego celu, a więc całokształt kultury duchowej. Stało się tym, co później ludzie posługujący się łaciną, a my po nich, nazwiemy kulturą. Wychowanie stało się na swój sposób równoznaczne, a przynajmniej bliskoznaczne z kulturą, a więc możemy pomyśleć o wychowaniu jako o włączaniu do kultury. Przy czym to włączanie nie kończy się w momencie wyjścia ze szkoły. Ono trwa całe życie. Kolejny istotny czynnik to, że tak powiem z marksistowska, konieczność historyczna. To znaczy wiecie, to, że coś brzmi jak marksistowskie wyjaśnienie, nie oznacza, że od razu jest fałszywe. Może nie była to konieczność dziejowa spowodowana ruchami zaczarowanej materii, jak chciałby marksista, ale była to poniekąd konieczność danej sytuacji społeczno-politycznej. Wojny perskie rozszerzyły geograficzne, a w konsekwencji również kulturowe horyzonty Greków. Więc gdy ludzie porównali prawa i obyczaje różnych ludów, to zmusiło ich to do pytań o naturę państwa, społeczeństwa, prawa, sprawiedliwości, moralności czy religii. Do tej pory były one dane jako odwieczne i niezmienne, no ale pojawiły się wątpliwości. Czy prawa kształtuje faktycznie natura? Czy to sami ludzie ustanawiają je na mocy konwencji? Innymi słowy, fizys czy nomos? Swoją drogą, kontakty z innymi miastami i kulturami uczyniły sofistów kosmopolitami i panhellenistami, czyli ludźmi, którzy nie utożsamiali się tylko i wyłącznie ze swoim rodzimym polis, a dostrzegali podobieństwa pomiędzy różnymi greckimi miastami i dostrzegali ich swoistą jedność, a zarazem odrębność wobec kultur niehelleńskich. Reakcja na sofistykę. Wspomniałem już, że w pewnym momencie postrzegano sofistykę jako coś złego, ale nie zawsze tak było. Początkowo sofiści znaleźli uznanie w całej Grecji, łącznie z dość konserwatywną Spartą. Gdy tylko pojawiał się gdzieś jakiś sławny sofista, ściągał on z okolic tłumy ludzi, gotowych zapłacić za ich, jakbyśmy to dziś powiedzieli, spicze. Z czasem jednak zaczęto ich krytykować za burzenie wiary i tradycji, za psucie młodzieży oraz za brak wierności swoim polis. A potem spotkała ich największa klęska – huragan Platon. W swoich pismach Platon wielokrotnie krytykował sofistykę, a ze względu na jego wpływowość, a także wpływowość jego ucznia Arystotelesa, sofistyka przez wieki była postrzegana jako coś negatywnego. Jednym z najczęstszych argumentów arystokratycznych myślicieli było to, że sofiści nauczają za pieniądze, a to poniżanie pracy umysłowej i rodzaj intelektualnej prostytucji. Arystoteles dodawał, że filozofia jest darem o niewymiernej wartości, a uczeń nie jest winien mistrzowi pieniędzy, a cześć podobną czci wobec rodziców i bogów. Inny argument, moim zdaniem trochę poważniejszy, jest taki, że sofistyka nie jest filozofią, bo nie ma żadnej dopracowanej teorii metafizycznej, a jeśli jej nie ma, to jej twierdzenia na temat człowieka nie mają żadnych podstaw do bycia prawdziwymi. Sofistyka nie jest rzekomo poznaniem teoretycznym, a czysto praktycznym. W związku z tym jej miejsce w historii jest w dziejach wychowania, a nie filozofii. Jak stwierdził Stefan Swierzawski, dość dobry dwudziestowieczny reprezentant myślenia w duchu filozofii klasycznej, czyli innymi słowy uczeń Platona i Arystotelesa. Istnieją opinie, że starożytna krytyka sofistów miała charakter reakcyjny, bo formułowana była głównie przez tych, którzy stracili najwięcej na częściowej egalitaryzacji i demokratyzacji społeczeństwa. Arystokraci stracili nie tylko monopol na władzę polityczną, ale również na tworzenie kultury, co musiało ich bardzo rozzłościć. W ostatnich dziesięcioleciach badacze podjęli się prób rehabilitacji sofistów i zaczęły przeważać prace pochwalające ich i dopatrujące się w nich praojców współcześnie dominujących poglądów: pragmatyzmu, relatywizmu, demoliberalizmu czy poststrukturalizmu. W dominującej narracji jest to podejście niezgodne z metodologią nauk historycznych, bo nie powinno się stosować później stworzonych pojęć do opisu dawniejszych zjawisk, ale turbo naukowi naukowcy nie widzą, że nie istnieją żadne wieczne idee i że takiego na przykład pragmatyzmu po prostu się nie odkrywa i że jest on czysto ludzkim tworem. Ja nie wiem, czy idee się odkrywa, czy nie, a jeśli się odkrywa, to czy wszystkie idee, czy tylko jakieś wybrane. Chcę was tylko uczulić, że jeśli macie chęć wywodzić marksizm od braci Grekhów, a libertarianizm od Lao Tzu, no to macie prawo, o ile potraficie to dobrze uzasadnić. Często nie będziecie w stanie, ale zostawcie sobie gdzieś z tyłu głowy taką możliwość. Nurty sofistyki. Wspomniałem, że Platon nie przepadał za sofistami. To nie jest tak, że nienawidził ich wszystkich porówno i potępiał w czambuł, bo sofiści równi nie byli. Wiemy, że szanował Protagorasa i Gorgiasza, trochę mniej, ale wciąż szanował Prodikosa, a za to zdecydowanie nie znosił Hippiasza i już szczególnie gardził Eutydemem oraz Dionisodorosem. Czemu mówię o sympatiach i antypatiach Platona? Bo pokrywają się one z podziałem sofistów, którego dokonali historycy filozofii. Właściwie do tych podziałów dokonano kilka różnych, ale pozostałe są głupimi przejawami typowego silenia się na oryginalność, więc zostaniemy przy najbardziej podstawowym, głównie chronologicznym podziale. Otóż, szanowni widzowie, sofiści dzielą się na starszych i młodszych. Starsi to Protagoras, Gorgiasz, Prodikos. Działali przed wojną peloponeską i w jej trakcie. Ich wykształcenie było oparte na dawnej filozofii przyrody. Byli zwolennikami demokracji ateńskiej z okresu rządów Peryklesa, a prawo państwowe uważali za umowne, ale konieczne i w gruncie rzeczy dobre. Podkreślali też potrzebę wychowania, które nie tylko kształtowałoby umiejętność przemawiania, ale przede wszystkim kształciłoby cnoty. Nie byli więc jakimiś cynicznymi potworami kojarzonymi dziś z prawnikami i dziennikarzami. Jeśli zaś chodzi o młodszych sofistów, no to już bywało różnie. Pierwsza różnica między nimi a starszymi jest taka, że działali po wojnie. Druga różnica to, że byli wychowani na filozofii starszych sofistów, a nie na dawnej filozofii przyrody. Trzecia różnica była taka, że widzieli kilka zmian ustrojowych podczas swojego życia i stało się dla nich oczywiste, że o ile umowa faktycznie kształtuje stosunki społeczne, tak nie jest ani niczym koniecznym, ani niczym dobrym. Bo jak zauważył starszy sofista Prodikos, w ogóle inicjując ten sposób myślenia, umowa społeczna zawsze kształtuje społeczeństwo na korzyść konkretnych grup. Stąd rozpoczęły się wśród młodszych sofistów poszukiwania wiecznych i niezmiennych praw natury, do których można by się odwoływać przy ocenie rzeczywistości społecznej, no bo bez tego nie miałoby znaczenia, jakie prawo ustanowimy. Byłaby to tylko gra sił. No i szybko wykształciły się dwie przeciwstawne odpowiedzi. Pierwsza głosiła, że ludzie z natury są równi i że ustrój polis powinien tej równości odpowiadać, a druga grupa zaprzeczała tej równości, wskazując, że w naturze dominują najsilniejsi. Za równością opowiadali się Hippiasz, Antyfont, Alkimadas, Lykofron, zaś zwolennikami prawa silniejszego byli Trazymach, Kalikles i Krityasz. Oczywiście najróżniejszych sofistów było dużo więcej, ale ci byli najbardziej wpływowi i jakoś zapisali się na kartach historii. Za głównego sofistę, inicjatora i ideologa ruchu uważa się Protagorasa. Jest to o tyle niepoprawne, że sofiści mieli najróżniejsze poglądy i nie wystarczy omówić Protagorasa, aby potem powiedzieć, że inni uważali podobnie. Protagoras był co najwyżej pierwszym wpływowym sofistą, ale nie mamy żadnej wiedzy o tym, czy on był faktycznie pierwszym wędrownym, filozofującym nauczycielem, po prostu on pierwszy zaistniał w świadomości szerszych kręgów. Temat sofistów jest zazwyczaj traktowany po macoszemu w podręcznikach, więc mam nadzieję, że uda mi się was przekonać, że przynajmniej niektórzy sofiści zasługują na trochę naszego uznania, nawet jak nie zgadzamy się z ich stanowiskami. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszego z nich. Protagoras z Abdery. Protagoras żył w latach 480-410 przed Chrystusem. Jego ojciec zajmował się handlem morskim, a on sam w młodości zarabiał ucząc dzieci czytania i pisania. Zapoznał się też w tym okresie z filozofią Heraklita i Eleatów. Według legendy miał być tragarzem i zwrócić na siebie uwagę Demokryta. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale Demokryt też był z Abdery. W każdym razie Protagoras wymyślił jakiś sprytny sposób mocowania ładunku do pleców, a Demokryt to zauważył, zagadał, no i tak miała zacząć się ich znajomość i dyskusje o filozofii. Ponoć Demokryt skrytykował relatywizm Protagorasa, ale najwidoczniej na ubogim tragarzu nie zrobiło to wrażenia, że 20 lat starszy, słynny myśliciel poddał go krytyce. No, nie wiem, ja bym się nie przywiązywał zbytnio do tej historii, bo nie jest zbyt pewna. Za to pewne jest to, że Protagoras, korzystając z pobytu w Italii, odwiedził Sycylię, gdzie doskonalił się retorycznie w szkole Koraksa i Teisiasa, słynnych mówców sądowych. Przypisuje im się tę samą historię, którą potem przypisywano Protagorasowi i jego uczniowi Euatlosowi. Ponoć Euatlos miał żądać zwrotu honorarium za naukę u mistrza, bo mimo jego obietnic nie wygrał ani jednej rozprawy sądowej. Na co Protagoras mu powiedział, że okej, no jeśli ja wygram ten proces, to będzie mi się należała zapłata z tej racji, że wygrałem, a jeśli ty wygrasz, to również będzie mi się należała zapłata, ponieważ wygrasz sprawę, tak jak cię uczyłem. Nie wiemy, której dwójce przypisać tę historię, nie wiemy też, czy w ogóle takie coś się wydarzyło. W każdym razie Protagoras szkolił się u świetnych mówców i sam został świetnym mówcą. Jego rodacy z Abdery w uznaniu dla jego umiejętności nadali mu przydomek Logos, czyli słowo. Jego sława zapewniła mu w Atenach możliwość zatrzymania się w domu Kaliasa, ważnego polityka ateńskiego, a Perykles oddał mu do kształcenia swoje dzieci. Poprosił go też o ułożenie praw dla ateńskiej kolonii w Turioi w południowej Italii. Mówimy więc o człowieku szanowanym, nie tylko za to, że był wygadany, ale również ze względu na swoją rozległą wiedzę. Protagoras napisał szereg prac o matematyce, o pochodzeniu życia społecznego, o nadmiernej ambicji, o pierwszych zasadach, o właściwym wyrażaniu się. Zajmował się klasyfikacją zdań i wyrazów. Jako pierwszy wyróżnił rodzaje rzeczowników oraz tryby czasowników. Ogółem krytyka literacka miała mu służyć w zdobyciu pozycji nowego, godnego zaufania wychowawcy, który ma wystarczająco mądrości, by zastąpić Homera, znanego już w tym okresie z literatury, a nie jak dawniej z przekazów ustnych. Najważniejsze dzieło Protagorasa, dwa obfite zwoje tekstu, nie miało żadnego tytułu, ale ludzie różnie je nazywali. Spośród tytułów możemy wymienić Prawda, O zapasach, w sensie, tak jak wiecie, intelektualnych, Wielki wykład, Wielka mowa, Wielki argument, Antylogie, Mowy obalające. W obrębie tej pracy można wymienić 6 części, które często były traktowane jako osobne dzieła, ale najprawdopodobniej były po prostu rozdziałami tego sporego dzieła. No, pierwszy rozdział był nazywany właśnie O zapasach, albo po prostu nosił tytuł Erystyka i był to podręcznik dyskutowania z listą najpopularniejszych tematów do dyskusji i ćwiczeniami typu uzasadnianie i zbijanie tej samej tezy. Kojarzy się to z dzisiejszymi debatami oksfordzkimi. Te zaś kojarzą się z prawnikami, którzy się w nich najbardziej lubują, więc nie mam wam za złe, że Protagoras wam się źle kojarzył. Całkowicie zrozumiałe. Druga część nosiła tytuł O bogach. Z tym tekstem wiąże się pewna historia, o której opowiem wam później. Kolejne rozdziały to o rzeczach na ziemi i na niebie, o powstawaniu i bycie, o prawach, o polis. Epistemologia. Teoria poznania jest najważniejszym elementem filozofii Protagorasa i właściwie jej punktem wyjścia. Przypisuje mu się kilka stanowisk wzajemnie się uzupełniających, na przykład relatywizm poznawczy, czyli że prawda zależy od jakichś czynników personalnych czy kulturowych, a nie po prostu od tego, jaki jest rzeczywisty stan świata możliwy do stwierdzenia przez każdego, zawsze i wszędzie. I przypisuje mu się także sensualizm, czyli pogląd, że wszelka wiedza pochodzi ze zmysłów. Powiem wam na podstawie czego tak się twierdzi, a wy sami ocenicie, czy to prawda, bo to trochę dyskusyjne. Zatem homo mensura. Pewnie kojarzycie to ze szkoły. Człowiek jest miarą wszech rzeczy. A dokładniej, wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, istniejących, że są, nieistniejących, że nie są. Co to znaczy? Zazwyczaj rozwija się to tak, że gdy wieje wiatr, jednej osobie może być zimno, a drugiej może być ciepło. Dlatego wiatr sam w sobie nie jest ani zimny, ani ciepły. Jednocześnie Protagoras głosi coś, co byśmy współcześnie nazwali pragmatyczną teorią prawdy. Istnieją mniemania przydatniejsze od innych. Czyli człowiek jest miarą prawdy i fałszu, ale nie jest miarą tego, co pożyteczne i szkodliwe. Ale przecież zdania na temat pożyteczności i szkodliwości też możemy oceniać jako prawdziwe lub fałszywe. Czy mamy więc sprzeczność? Cóż, jeśli Protagoras był relatywistą powszechnym i uważał, że w ogóle nie istnieje prawda obiektywna w żadnym przypadku, no to mamy ewidentną sprzeczność. Jeśli jednak pomyślimy o tym tak, że prawda jest obiektywna, ale tylko w określonym kontekście, na przykład obiektywnym faktem jest to, że wiatr jest zimny dla mnie, a ciepły dla ciebie, to sprzeczności by nie było. Więc pytanie, Protagoras był głupi i wpadł w sprzeczność, czy może po prostu niechlujnie się wyraził? Ani to, ani to. To znaczy, może nie był jakiś super precyzyjny w swoich wypowiedziach, ale nie odstawał w tym od normy w swoich czasach, a sprzeczności nie ma, bo można być jednocześnie relatywistą i obiektywistą. Sprzeczność by była, jakby uważał, że prawda jest jednocześnie relatywna i absolutna. Tego rozróżnienia, mam wrażenie, w wielu tekstach się nie robi. Dodam, że w sprzeczność Protagoras wpadł moim zdaniem gdzie indziej. To jest w obrębie samej pragmatycznej teorii prawdy, bo nie spełnia ona swojego własnego kryterium prawdziwości. Nie jest przydatna, a jeśli nie jest przydatna, to nie jest prawdziwa. Zanim przejdziemy dalej, jest jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie to prawdopodobnie od Protagorasa pochodzi pojęcie doświadczenia, czyli po grecku empeiria. Etyka. Skoro ludzie różnie postrzegają te same rzeczy, to znaczy, że każdą rzecz można przedstawić na dwa różne sposoby, a każdemu argumentowi można przeciwstawić kontrargument. To zaś oznacza, że każdą dyskusję można wygrać. Okej, ale co to robi pod hasłem etyka? Chodzi o to, że eubolia, czyli biegłość w przemawianiu, której nauczał, to w jego rozumieniu arete, czyli dzielność cnota. Słowo arete będzie się jeszcze powtarzało w historii filozofii, więc polecam je zapamiętać. Dobra, zapamiętam, ale nie rozumiem. Jak ktoś dobrze przemawia, to znaczy, że jest cnotliwy? Że jest dobry, albo że jest doskonały? Czemu akurat jak dobrze przemawia, a nie jak dobrze gotuje albo dobrze masuje stopy? Też mnie to długo zastanawiało i to dobrze pokazuje, jak szkodliwe są hasłowe opracowania, które nic konkretnego nie wyjaśniają. Rozwiązanie zagadki jest takie. Tak naprawdę cnotą jest mądrość. To mądrość jest cnotą, bo mądrość pozwala prowadzić lepsze życie. A żyjemy cały czas, podczas gdy gotujemy tylko czasem albo i wcale. Stąd jakby ktoś pytał, mądrość jest trochę przydatniejsza niż smażenie kurczaków. I skąd ja wziąłem tą mądrość? Pewnie się zastanawiacie. Według zasady homo mensura, chory oceniający negatywnie smak jedzenia ma tyle samo racji, co zdrowy, który nie ma stępionego węchu i smaku, ale lekarz może mu przywrócić zdrowie, by jedzenie było dla niego przyjemniejsze. Podobnie mędrzec może zmienić czyjeś relatywnie prawdziwe przekonania, hamujące go na przykład przed czymś, czy zadające mu jakieś cierpienie, w efekcie czego będzie czuł się lepiej bez tych przekonań. Skoro nie ma znaczenia, w co się wierzy, to trzeba wierzyć w to, co sprawia, że życie jest najlżejsze. Zdradziła cię żona? Zawiodła twoje zaufanie? Naraziła na jakąś wenerę? Obniżyła twoje poczucie własnej wartości? Ale halo, przecież się dowiedziałeś, czyli nie kryła się z tym, czy jest szczera. Kryła się, no to chciała ci powiedzieć, ale później. Chciała ci zrobić niespodziankę. Wenery żadnej nie będzie, bo się zabezpieczała i ma sprawdzonego kochanka, a skoro skacze w bok z takim Adonisem, a mimo to nie rozwiodła się z tobą, łysiejącym grubasem, to zobacz, jaki musisz być świetnym mężem, powinno ci to schlebiać. I nagle sponiewierany rogacz stał się nowoczesnym, otwartym na nowe doświadczenia i wrażliwym na potrzeby żony facetem. Choroba, jaką jest nieszczęście i cierpienie, została uzdrowiona miodem spływającym od złotoustego mędrca. Jak Protagoras odpowiedziałby na moją drwinę? Retoryka i erystyka to narzędzia, które powinny służyć człowiekowi wyrobionemu filozoficznie, bo w innym przypadku będą służyć do złych celów. Złe cele to po prostu to, co niekorzystne dla danych ludzi w danym momencie, a jeśli jednak żona tego nieszczęśnika się nie zabezpieczała, współżyła z kolesiem przypadkowo poznanym w barze i nie rozwiodła się, bo traktuje swojego męża, na którego nie może patrzeć, jak bankomat, to nie powinno się tej żony bronić, bo dla zdradzanego męża lepsze może być zerwanie kontaktu albo uświadomienie sobie problemu i praca nad małżeństwem. Ale skąd wiemy, czy lepsze będzie odwracanie wzroku od problemu, rozwód czy terapia małżeńska? Możemy to określić tylko na gruncie jakiejś zewnętrznej etyki. Ta protagorasowa jest bezużyteczna. Jedyne, co trzeba mu oddać, to że nie był sofistą we współczesnym, potocznym znaczeniu tego słowa. Miał jakieś nie do końca uświadomione poczucie moralności, uznawał jednak jakąś prawdę obiektywną, nawet jak robił to niekonsekwentnie i tylko kontekstualnie. No i nie był zwolennikiem czczego gadania prowadzącego do zwycięstwa dla samego zwycięstwa. Zwycięstwo powinno służyć jakiemuś dobru, nawet jak nie umiał tego wyrazić takimi słowami. Poglądy społeczne. Swoje przemyślenia na tematy społeczne Protagoras zawarł w micie. Mit, przypominam uprzejmie, nie oznacza czegoś fałszywego. Jest to po prostu pewna forma przekazu. W każdym razie głosił on tak. Pierwotnie ludzie mieli do przetrwania tylko rozum. On dał im przewagę nad zwierzętami, ale ludzie dalej stanowili dla siebie nawzajem zagrożenie i żyli w rozproszeniu. Zeus postanowił to naprawić i podarował ludziom wstyd, aidos, i poczucie prawa, dike, na których mogliby oprzeć porządek państwowy. To słowo dike wróci przy Platonie, więc je odnotujcie jakoś staranniej w głowach. Dike, poczucie prawa. Aidos i dike otrzymali wszyscy ludzie, ale nie każdy potrafi je utrzymać i dla takich ludzi, zdaniem Protagorasa, nie ma miejsca w państwie. W związku z tym trzeba się uczyć cnoty politycznej, jeśli nie chcecie być wyklęci przez wspólnotę. Natura człowieka, physis, sprawia, że charakteryzuje się on predyspozycją do arete dzielności, ale dopiero predyspozycja w połączeniu z askezis, czyli ćwiczeniem, owocuje rozwiniętym politycznie człowiekiem. Z mitu Protagorasa wynika, że społeczeństwo, państwo i prawo nie są odwieczne, a powstają na pewnym etapie rozwoju człowieka dla zaspokojenia jego potrzeb. Skoro prawo jest umowne, to należy je zracjonalizować, by było jak najbardziej praktyczne. Jego zdaniem taką racjonalizacją byłaby na przykład sytuacja, gdy prawo nie ma charakteru zemsty na przestępcy, a pełni przede wszystkim rolę odstraszającą. Kolejna rzecz, którą możemy odczytać z mitu, to że skoro wszyscy ludzie w momencie powstania państwa byli równi, to demokracja najlepiej odpowiada tej naturalnej równości i najlepiej zaspokaja ludzkie potrzeby. Z drugiej jednak strony, nic nie wskazuje na to, by Protagoras był zwolennikiem równości mężczyzn i kobiet, czy wolnych obywateli i niewolników. Był dość konserwatywny, co wiązało się z jego relatywizmem poznawczym. W pierwszej chwili brzmi to dziwnie, bo współcześnie relatywiści kojarzą się z ludźmi bardzo luźno podchodzącymi do wszelkich tradycji i kodeksów moralnych, ale nasz bohater rozumował tak. Skoro żaden ustrój nie jest bliższy prawdzie niż inne, to należy trzymać się tradycji, bo ta już jest wypróbowana i wiemy przynajmniej, jakie ma skutki. Tradycja społeczna nie jest absolutną prawdą, lecz jest normą dla dobrego obywatela. Przyrodzone, etyczne skłonności powinny być rozwijane we wspólnocie poprzez między innymi przyswojenie tradycji. Metafizyka. Pora na obiecaną historyjkę związaną z tekstem o bogach. Ponoć w domu słynnego dramaturga Eurypidesa odbył się odczyt, na którym padły następujące słowa z ust Protagorasa. O bogach nie mogę stwierdzić ani że istnieją, ani że nie istnieją, ani jaka jest ich istota i jak się przejawiają. Wiele bowiem okoliczności stoi na przeszkodzie w ich poznaniu, a między innymi ich niewidzialność i krótkość żywota ludzkiego. Innymi słowy wygłosił agnostycyzm teologiczny. Nie oznaczało to, że w bogów nie wierzył, tylko że uważał, że nie można udowodnić ich istnienia. Prywatnie jednak oddawał im cześć i jak podaje Platon, Protagoras nawet kazał swoim uczniom składać ofiary w świątyni. To wszystko jednak miało nie przeszkadzać Pytodorosowi, członkowi Rady 400, wnieść oskarżenia o bezbożność po tym odczycie. Nie wiadomo, jaki wyrok zapadł, ale Protagoras miał uciec i utonąć w drodze na Sycylię. Ofiarami tej ustawy, zwanej ustawą Dopeistesa, byli też Anaksagoras i Sokrates. Problem z tą historią jest taki, że Platon w dialogu Protagoras wkłada mu w usta stwierdzenie, że nigdy nie zaznał żadnej przykrości z tytułu bycia sofistą. Ciężko uznać, że groźba śmierci i konieczność ucieczki nie są przykre. Z drugiej strony aluzję do tego procesu można znaleźć aż w dwóch tragediach Eurypidesa oraz u dość rzetelnych starożytnych historyków. Eurypides zmarł przed Sokratesem, więc na pewno nie odnosił się do procesu Sokratesa, a określenie wszystko wiedzący słowik mus zdecydowanie pasowało do Protagorasa. Wniosek? Pewności nie mamy, ale chyba można bez wyrzutów sumienia powtarzać dalej tę historię w celach rozrywkowych. Jeszcze z kwestii metafizycznych to zachowała się mało rozbudowana informacja, że dusza, zdaniem Protagorasa, to zbiór wrażeń zmysłowych. W związku z tym nie może być oddzielona od ciała, a więc najprawdopodobniej nie ma życia po śmierci. To mogłoby wzmacniać tezę o bezbożności Protagorasa, zwłaszcza że czynności związane z kultem mógł postrzegać jako element tradycji, a nie coś koniecznego. Może faktycznie uważał, że bogów nie ma, ale obrzędy są koniecznym elementem kultury i kształtują określone cnoty. Kto wie? Pływy Protagorasa. Encyklopedycznie Protagoras inicjuje ruch sofistyczny, chociaż już wiecie, że to nieprawda. Co za to możemy stwierdzić z pewnością? Po pierwsze, jego uczniowie, Kseniades z Koryntu i Eutydem z Chios, pociągnęli jego poglądy o relatywnym poznaniu do skrajności, głosząc niemożność jakiegokolwiek poznania. Po drugie, pod jego wpływem byli poeci Eurypides, Sofokles i Diagoras z Melos, a także matematyk Teodoros z Cyreny i wielu, wielu innych. Nawet Antystenes i Arystyp, uczniowie Sokratesa, który nie był mu przychylny, czerpali z poglądów Protagorasa. Po trzecie, krytykowali go Sokrates, Ksenofont, Platon i Arystoteles. Wreszcie, po czwarte, od XIX wieku obserwujemy modę dopatrywania się w Protagorasie i innych sofistach prekursorów najróżniejszych współczesnych poglądów, np. pozytywizmu czy pragmatyzmu. Gorgias. Kolejny słynny sofista, któremu się przyjrzymy, to Gorgias z Leontinoi, który żył w latach 483-375 przed Chrystusem. Leontinoi to polis położony na Sycylii, ale od 427 roku przed Chrystusem Gorgias bawił w Atenach jako poseł swojego miasta. Miał tam uzyskać pomoc przeciwko Syrakuzom i powiodło mu się dzięki sile jego wymowy. Wypełnienie tej misji plus inne prywatne popisy retoryczne ściągały wielu słuchaczy gotowych płacić mu wiele za nauki. Ludzie znali dotychczas tylko suche mowy sądowe, a on zaczął do przemów wplatać figury stylistyczne znane do tej pory tylko w poezji, np. antytezy, czy też po prostu stosował rzadko używane słowa i konstruował zgrabne przenośnie. Generalnie stworzył podwaliny pod attycką prozę artystyczną, nic więc dziwnego, że Platon nazwał go Logo Daidalos, czyli Dedal Słowa. Starość spędził w Tesalii, na dworze tyrana Jasona z Ferai. Ponoć do końca życia był sprawny fizycznie i umysłowo, a żył ponad 108 lat. I w chwili śmierci miał powiedzieć: oto już sen oddaje mnie swemu bratu. W pierwszym okresie aktywności intelektualnej Gorgias był uczniem Empedoklesa, który zainteresował go filozofią przyrody, i ponoć uczył go też sztuki wymowy. Gorgiasza interesowała szczególnie teoria wypływów i prawdopodobnie wtedy napisał dzieło poświęcone optyce. Trzy tezy Gorgiasza. W drugim okresie twórczości Gorgiasz polemizował z eleatami, głosząc sceptycyzm. Napisał wtedy dzieło pod tytułem O naturze, czyli o niebycie, co stanowiło odwrócenie tytułu dzieła Melissosa. Z tego okresu pochodzą słynne trzy tezy Gorgiasza, które kojarzy się z jego filozofią, nie zwracając zupełnie uwagi na to, że później będzie głosił co innego. No ale trudno. Te tezy to: nic nie istnieje. Nawet jak coś istnieje, to człowiek nie może tego poznać. Nawet jak może to poznać, to nie może tego przekazać. Brzmi dziwnie. Co to w ogóle za pomysł? Jak on do tego doszedł? Spróbujmy to prześledzić krok po kroku. Zatem tak. Nic nie istnieje. Gorgiasz stwierdził, że no skoro mamy w filozofii sprzeczne koncepcje bytu i nie można stwierdzić, czy jest jedność, czy wielość, czy rzeczywistość jest stała, czy zmienna, to znaczy, że jest żadna. Nie ma jej, bo nie może być wewnętrznie sprzeczna. Gorgiasz wykorzystał tu broń eleatów przeciwko nim samym. Dodatkowe wyjaśnienie jest takie, że nic nie istnieje, bo jeśli by istniało, to albo musiałoby być wieczne, albo musiałoby zacząć istnieć. Jednakże nic nie może zacząć tak po prostu istnieć, ani z bytu, ani tym bardziej z niebytu. Co najwyżej byt może się przekształcać. No i nic nie może też być wieczne, gdyby bowiem było wieczne, musiało być nieskończone. Nieskończoność zaś jest niemożliwa z następujących powodów. Nieskończoność nie mogłaby być w czymś innym, a nie tylko w sobie, w związku z tym nie byłaby nigdzie. To zaś, co jest nigdzie, jest niczym. Kolejna teza to, że nawet jak coś istnieje, to człowiek nie może tego poznać. Niby czemu? No bo skoro można pomyśleć coś, co nie istnieje, na przykład chimerę, to nieprawdą jest eleackie stwierdzenie, że myśl jest nieodłącznie powiązana z bytem. Byt nie jest przedmiotem myślenia. Może być nim niebyt. Jednakże z innej strony, jeśli istnieje jakaś wiedza o bycie, to, co jest pomyślane, musi być bytem. A niebyt nie może być pomyślany w ogóle. W takim zaś wypadku, skoro nie można pomyśleć czegoś, czego nie ma, to nie może być żadnego błędu, a to jest sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Widzimy błędy na co dzień, sami je popełniamy. No i wreszcie trzecia teza, że nawet jeśli człowiek może coś poznać, to nie może tego przekazać. Słowa oznaczają tylko słowa, a nie nasze doświadczenia. Koloru jako takiego nie można komuś powiedzieć, bo kolor jest wrażeniem wzrokowym, a wypowiedziane słowo wrażeniem dźwiękowym. Dwie różne rzeczy. A nawet gdyby można było jakiś kolor wyrazić słowem, to odbiorca słowa nie doświadczałby tego samego, bo nie jest bytem identycznym z rozmówcą. Nie znajduje się w tym samym miejscu i czasie, co on podczas oglądania koloru, nie ma tych samych doświadczeń i tak dalej. Można by to nazwać jakimś protonominalizmem. Nie przejmujcie się, jeśli nie rozumiecie ostatniego zdania, przyjdzie na to jeszcze pora. Ogólny wydźwięk tych trzech tez jest taki, że prawda nie jest względna, jak często się twierdzi, że tak uważali sofiści wszyscy. Dla Gorgiasza z drugiego okresu działalności ona na przykład w ogóle nie istnieje. Okres retoryczny. Następnie od 440 roku przed Chrystusem Gorgiasz rzekomo oddał się tylko i wyłącznie retoryce. O ile faktycznie nie pisał dzieł stricte filozoficznych, to jednak zawierają one konkretne stanowiska filozoficzne, nieraz różniące się od tego, co pisał wcześniej, więc filozofem był zawsze. Gajda Krynicka nazywa ten okres wprost jego latami dojrzałości filozoficznej. Rzućmy szybko okiem na listę jego dzieł. Po pierwsze to Pochwała Heleny, czy taka mowa popisowa. Na ten sam temat pisali też Polikrates, Antystenes i Izokrates. Obrona Palamedesa, Techne Retorike, podręcznik do retoryki, który się nie zachował. Epitafios, mowa ku czci Ateńczyków poległych w wojnie peloponeskiej. Olimpikos Logos, mowa olimpijska, czyli kolejna mowa popisowa. I wreszcie Pytikos Logos, mowa pytyjska, kolejna mowa popisowa. Miał też napisać mowę pochwalną o mieszkańcach Elei oraz o Achillesie i jego męstwie. W tym retorycznym okresie Gorgiasz stał na stanowisku, że można zdobyć wiedzę o rzeczywistości. W pochwale Heleny rozróżniał mniemania i wiedzę za Parmenidesem, ale nadał im inne znaczenia. Mniemania, według Gorgiasza, są kształtowane przez potęgę słowa, zaś wiedza to wynik spostrzeżeń zmysłowych, bo rzeczy mają obiektywne jakości. Słowo może oddziaływać tylko na ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy, czy, jak to ładnie ujął Gorgiasz, nie pamiętają przeszłości, nie badają teraźniejszości i nie domyślają się przyszłości. W obronie Palamedesa również widać, że dla Gorgiasza przedmiotem wiedzy jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość, której przysługują obiektywne jakości. W utworze tym dodaje, że nabywa się ją nie tylko poprzez poznanie bezpośrednie, ale też przez przekaz wiarygodnego świadka. czyli kogoś, kto poznał coś bezpośrednio.
Etyka.
Wiedza nie tylko jest do zdobycia, ale wręcz jest niezbędna dla właściwego postępowania. Osobiście wyznawał powszechne wartości wyznawane w Grecji, tak jak Protagoras, i tak jak on krytykował tych, którzy wykorzystywali retorykę w złych celach. Mówił nawet, że należy ich karać wygnaniem lub śmiercią. Powszechne mniemania na temat tego, co jest dobre, skłoniły go do świadomego przyjęcia etyki sytuacyjnej. Uważał, że dla różnych osób, różnych stanów, w różnych miejscach i w różnych sytuacjach są różne cnoty. Cnota w tym ujęciu to po prostu dobre wypełnianie swojej natury, mówiąc trochę późniejszym językiem, tyle że natura jest różna dla niewolnika, polityka, lekarza czy rzeźbiarza. Tu zaznaczę, że on sam nie definiował cnoty, tylko zadawalał się wymienianiem cnót. Z etyką sytuacyjną wiąże się gorgiaszowa koncepcja kairosu, która odgrywała dużą rolę w retoryce, bo jej znajomość ułatwiała ustalenie właściwego nastroju wygłaszanej mowy oraz dobór argumentów i przykładów. Kairos to po grecku moment, okazja. W etyce Gorgiasza kairos to nakaz chwili determinujący właściwe postępowanie. Koncepcja ta miała też znaczenie w prawie, bo wynikała z niej wyższość indywidualnego przypadku nad abstrakcyjną normą. Cnoty cnotami, sytuacje sytuacjami, ale zdaniem Gorgiasza ludzie w sferze przyrodniczej i tak podporządkowują się dwóm popędom. Dążeniu do przyjemności i unikaniu bólu. Ewentualne przekroczenie tego jest możliwe dopiero w sferze społecznej, gdzie ludzie podporządkowują się państwu i konwencjonalnym prawom na zasadzie umowy społecznej. Tutaj też akurat uważał podobnie do Protagorasa, co nie znaczy, że mieli identyczne poglądy.
Estetyka.
To chyba pierwszy raz, gdy w serii o historii filozofii wspominam o filozoficznym namyśle nad sztuką. Nie będzie się to powtarzać za często, gdyż jestem przekonany, że najlepszy wykład historii estetyki szedłby w parze z wykładem historii sztuki, a do takiego nie jestem przygotowany. Dlatego dam tu tylko ubogi zarys. Zdaniem Gorgiasza poezja nie wytwarza przedmiotów realnych, tylko ich słowne podobieństwa. Związane z tym jest pojęcie mimesis, czyli naśladownictwo, imitacja. Następnie ma miejsce apate, czyli iluzja, oszustwo. Odbiorcy słysząc na przykład o cierpieniu, sami go doświadczają. To zaś prowadzi do wyładowania wzbudzonych uczuć, dającego ulgę i radość. Ten ostatni pomysł może być wzięty od Pitagorejczyków, ale nie wiadomo. Podobną teorię będzie miał Arystoteles i zwyczajowo przypisuje mu się wymyślenie słowa na to wyładowanie, jakim jest oczyszczenie, czyli katarzis. Gorgiasz pozytywnie wartościował sztukę, co widać po następującym zdaniu. Ten, kto oszukuje, jest lepszy od tego, kto nie oszukuje, a ten, co daje się oszukać, jest mądrzejszy od tego, co nie daje się oszukać. Czyli artysta tworzący iluzję jest dobry, iluzja jest dobra, a osoba, która przeżywa sztukę, jest w lepszej sytuacji niż ktoś, kto się od niej odbija i jej nie czuje. Pływy Gorgiasza. Jak już wspomniałem, Arystoteles przejmie katarzis, ale przejmie też, jak zresztą Platon, koncepcję mimesis. Nie przeszkodzi to oczywiście Platonowi go krytykować w dialogu pod tytułem Gorgiasz za inne rzeczy. Tekst ten wyszedł jeszcze za życia sofisty i według jednej z wersji miał powiedzieć: jak pięknie Platon potrafi szydzić. A według innej wersji miał tylko stwierdzić, że nie przeprowadzał z Platonem takiej rozmowy. Z ciekawszych wpływów na kulturę to Stanisław Lem nawiązał do postaci Gorgiasza w opowiadaniu pod tytułem Zakład doktora Vliperdiusa z cyklu Dzienniki Gwiazdowe, a Magdalena Środa przed debatą Żiżek kontra Peterson przyrównała Petersona do Gorgiasza. Popularny mówca w złotych sandałach, czyli chodziło o dobrze skrojone garniaki Petersona, kontra brzydki, nieokrzesany, niechlujny mędrzec, czyli Żiżek w roli Sokratesa. Oczywiście to porównanie bazuje na czarnej legendzie Gorgiasza i sofistów, więc zostawimy je bez pogłębionego komentarza.
Prodikos Skeos.
Prodikos urodził się jakoś w latach 470-460 przed Chrystusem. Nie wiemy, kiedy zmarł. Początek jego publicznej działalności datuje się jakoś na początku wojny peleponeskiej, czyli około 431 roku przed Chrystusem. Zajmował się filozofią przyrody, etyką, pochodzeniem religii i państwa, polityką, prawem językiem. Wszystko to było podporządkowane problemowi miejsca człowieka w świecie przyrodniczym i społecznym. Wielokrotnie bywał w Atenach w charakterze ambasadora. Miał zostać skazany na śmierć z powodu psucia młodzieży, ale to widziałem tylko w jednym źródle, a inne na ten temat milczą, więc chyba to nieprawda. Biorąc pod uwagę, że w tych czasach to popularny motyw, to nie jest wykluczone, ale równie dobrze mógł zostać z kimś pomylony, więc bezpieczniej powiedzieć, że to nieprawda, że został skazany na śmierć. I tego się trzymajmy. W swoich rozważaniach skupiał się na synonimice i na różnych odcieniach znaczeniowych danych synonimów. Miało to rzekomo dawać przewagę w retoryce, choć autor raczej przeceniał moc swojego odkrycia, bo często nie ma większego znaczenia, czy nazwiemy kogoś prostytutką czy panną lekkich obyczajów, mimo że to drugie określenie przez swoją elegancję, zdaje się, ma trochę lżejszy wydźwięk. Były dość bliskie poszukiwaniu definicji pojęć przez Sokratesa. Zresztą Sokrates w platońskich dialogach nazywa go swoim mistrzem. Ale widziałem, że ktoś twierdził, że to ironicznie, więc nie wiem co sądzić. Możemy pamiętać, że Sokrates nie działał w próżni i większość mów współczesnych nie odróżniała go od sofistów, ale być może to nie Prodikos zapłodnił go intelektualnie. Jak często w starożytnej historii filozofii, zostawmy sobie pewien margines błędu. Prodikos napisał co najmniej 3 dzieła. Pierwsze nosiło tytuł O naturze człowieka i pisał tam o anatomii i fizjologii. Galen, czyli obok Hipokratesa najsłynniejszy lekarz starożytności, cytował fragmenty tego pisma, więc musiało być naprawdę niezłe. Drugie dzieło Prodikosa miało tytuł O poprawnym mówieniu, a trzecia praca to jego główne i najsłynniejsze dzieło pod tytułem Pory. Pory w sensie pór roku, a nie że pory warzywa albo jakieś otwory w skórze. W Porach za pomocą apologu znanego jako Herakles na rozdrożu przedstawił swoją etykę. A apolog to taki krótki utwór dydaktyczno-moralizatorski o charakterze alegorycznym. Ten konkretny apolog przekazał nam Ksenofon w swoich wspomnieniach o Sokratesie. Streszczę wam teraz tę historię, okrajając ją ze wszelkich walorów literackich i nawet zacznę zdanie tak jak ponoć nie wolno. No więc Herakles, gdy dorósł i stał się samodzielnym człowiekiem, usiadł na rozdrożu i zaczął się zastanawiać, czy powinien podążać drogą cnoty czy występu. Podeszły nagle do niego dwie piękne kobiety. Jedna ubrana w białą szatę i posiadająca skromne spojrzenie, a druga o bujnych kształtach z mocnym makijażem i kusą suknią. No i ta druga wyrywa się pierwsza do przodu i mówi mu, że jak ją weźmie za przyjaciółkę, to go poprowadzi przez życie najprzyjemniejszą i najłatwiejszą drogą, a wtedy jego największymi zmartwieniami będzie co dziś wypić, zakąsić i z kim się przespać. Herakles mówi, no spoko, a jak ci w ogóle na imię? To ta mu odpowiada, że przyjaciele mówią na nią szczęście, a wrogowie nieprawość. W końcu odzywa się druga kobieta, szara myszka, że nie będzie go zwodzić żadnymi obietnicami i jasno stawia sprawę, że nazywa się cnota, a przyjaźń z nią będzie bardzo trudna i wymagająca, bo bogowie nie dają dobrych i pięknych rzeczy za darmo. Jeśli bogowie mają mu sprzyjać, to musi ich czcić. Jeśli przyjaciele mają go lubić, to musi im wyświadczać dobrodziejstwa. Jeśli chce być podziwiany w całej Grecji, no to musi być cnotliwy. Jeśli chce, by ziemia wydawała plony, to musi ją uprawiać. Jeśli trzoda ma się mnożyć, to musi jej doglądać, a jeśli ma zdobyć chwałę wojenną, to musi ćwiczyć sztukę wojskową. Wtem przerywa jej nieprawość. No widzisz, Heraklesie, co ona ci proponuje, ja mam dla ciebie łatwiejszą i przyjemniejszą drogę. Pójdź ze mną. Na to odpowiada cnota, że nie ma prawdziwej przyjemności, jeśli nie ma żadnych trudów w drodze do jej zdobycia. Zanim jakiekolwiek pragnienie się w człowieku obudzi, nieprawość już go nasyca. Zanim poczujesz głód, już się najadłaś. Zanim pragnienie, już się napiłaś. Śpisz nie z powodu zmęczenia, a dla zabicia czasu. Następnie cnota dodaje, że zwolennicy nieprawości mają w młodości słabe i wycieńczone ciała, a na starość zgaszone i otępiałe umysły oraz że nie znają prawdziwego piękna, bo takowym są dobre uczynki, których nieprawi nie robią. Doskonała szczęśliwość wymaga zatem trudów. Koniec historii. Czyli jakie Prodikos miał poglądy etyczne? Sądził, że cnota, dzielność jest najwyższym dobrem człowieka, bo zapewnia łaskę u bogów, miłość przyjaciół, cześć w ojczyźnie, sławę i pamięć po śmierci, co tam jeszcze sobie wymarzycie. Jest dostępna każdemu, a jej warunkiem jest znajomość własnej natury i praca nad tą naturą. Używając mądrych i może trudnych słów, jak włoski historyk filozofii Giovanni Reale, Prodikos skonfrontował prymitywny hedonizm z rozumnym eudaimonizmem i utylitaryzmem. Co to znaczy? Hedonistyczny to oczywiście uważający przyjemność za najwyższą wartość. Eudaimonizm, eudaimonia to szczęście, a eudaimonizm to doktryna etyczna stawiająca eudaimonię za swój cel, tak z grubsza mówiąc. Koncepcje eudaimonii były różne, tu istotne jest to, że szczęście nie wynika z zaspokojenia potrzeb ciała, a z dobrego życia. Te potrzeby ciała mogą być w to wliczone, ale jakby niekoniecznie są najważniejsze. I wreszcie utylitaryzm, przekonanie, że to, co pożyteczne, jest dobre. To wszystko słowa, którymi Prodikos się nie posługiwał, ale my możemy dla naszej wygody mu przypisać. Zainspirowany Protagorasem Prodikos przyjął teorię rozwoju społecznego głoszącą, że ludzie żyli jak zwierzęta i z tego stanu wyzwoliło ich dopiero rolnictwo, które umożliwiało im stworzenie stałych siedzib i rozwój fizyczny oraz duchowy. Wspólna praca jest więc fundamentem więzi społecznych i organizacji państwowej. Stwierdził, że demokratyczne państwo powstało dla ochrony interesów stanu średniego, który ustala prawa na drodze umowy. Prawa mają zabezpieczać klasę średnią zarówno przed uciskiem bogaczy, jak i przed biedotą, która jest skłonna do przewrotów politycznych. Jest to o tyle ciekawe, że tego typu pozytywne wartościowanie średniej warstwy społeczeństwa jest popularne i dziś. No i być może coś w tym jest. Prawie wszyscy są przekonani, że miliarderzy są prymitywnymi egoistami i nawet jeśli nie zawsze to prawda, to faktycznie najłatwiej im kształtować prawo po swojej myśli, a najniższe warstwy społeczne często nie mają żadnego kapitału społecznego, żadnej wiedzy, cnót. Więc oddawanie sterów państwa ludziom, którzy nie mają o niczym pojęcia, nie jest zbyt racjonalne, bo skończyłoby się bankructwem albo zacofaniem kulturowym. Za to klasa średnia ma już jakąś wiedzę i często uważa się, że w zdrowym społeczeństwie powinna być większością populacji. W przeciwnym wypadku daną społeczność czekają poważne niepokoje społeczne. Stąd mówi się, że niszczenie klasy średniej to przepis na zniszczenie państwa. Wracając do samego Prodikosa, stwierdził, że umowa społeczna kształtuje stosunki społeczne na korzyść określonej grupy ludzi. Nie wartościował tego jakoś negatywnie, ale położył w ten sposób grunt pod cały nurt w sofistyce, który zaczął mówić, że umowa społeczna działa na korzyść określonych grup, a nie całego społeczeństwa i że najczęściej to coś niepożądanego. Stąd jak lubicie tworzyć takie historyczne łańcuszki i przelewać winę za głupie poglądy w czasie na inne osoby, to tu macie taki ważny punkt zaczepienia. Prodikos Skeos, to jego wina. Wspomnę jeszcze o jego filozofii religii. Otóż zdaniem Prodikosa religia powstaje na określonym etapie rozwoju ludzkości, gdy ludzie zawiązują pierwsze więzi społeczne. Przedmiot czci jest wynikiem umowy społecznej i religia łagodzi obyczaje. Jeśli chodzi o historię religii, to uznał, że ludzie będąc pełni podziwu dla natury i owoców własnej pracy, uznali za bogów to, co było dla nich pożyteczne. Czczono więc ogień, słońce, księżyc, rzeki, chleb, wino. Potem czczono personifikację tych rzeczy, czyli olimpijskich bogów i resztę menażerii. Znamienne, że za boskie uznał to, co dla niego było najważniejsze i tożsame z dobrem, czyli właśnie użyteczność, a w życie pośmiertne nie wierzył. Na koniec krótka myśl kojarzona z późniejszymi stoikami, podczas gdy to Prodikos sformułował ją pierwszy. Śmierć nie dotyczy ani żyjących, ani martwych. Miał na myśli to, że żywi nie są martwi, a martwi niczego nie doświadczają, no i w ogóle nie są jacyś. Stąd śmierci nie ma, nie doświadczamy jej. Oczywiście to taka omen nomen sofistyka, bo doświadczamy śmierci naszych bliskich. Hippiasz z Elidy. Hippiasz żył na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem. Dokładnych dat jego życia nie znamy, ale był młodszy od Protagorasa i działał współcześnie z nim. Był poetą i politykiem. Zajmował się techniką, matematyką, astronomią, retoryką, historią, etnologią, teorią sztuki, genealogią, chronologią i mnemotechnikami. Ksenofont nazwał go polimatem. Polimates, czyli ten, kto posiadł wszelkie umiejętności. Także widzicie, jak przereklamowany jest człowiek renesansu. Nie używajcie tego wyrażenia, jest średniowieczofobiczne i w gruncie rzeczy ignoranckie. Zresztą średniowiecze też było pełne tak zwanych ludzi renesansu. Szkoda strzępić język. Hipiasz żył bardzo długo i napisał wiele dzieł. Jest jedyną osobą, która doczekała się aż dwóch platońskich dialogów ze swoim imieniem w tytule. Sprawował różne funkcje dyplomatyczne i dużo podróżował. Najczęściej bywał w Sparcie, gdzie jako jedyny sofista cieszył się bardzo dużym uznaniem. Miał honorowe obywatelstwo wielu miast, chętnie brał udział w panheleńskich uroczystościach i wygłaszał przemówienia na przykład w Olimpii. Bardzo lubował się w mowach popisowych jak Gorgiasz. Do dawnych filozofów odnosił się z wyższością i uważał, że są oni w takim stosunku do sofistów jak Dedal do Fidiasza. Jak przystało na sofistę, wychowywał do polityki, ale zamiast wartościować retorykę, antylogię czy synonimikę, to za najważniejszą uważał polimatię, czyli wiedzę encyklopedyczną. Dlatego też chełpił się, że wszystko wie i wszystko potrafi wytworzyć. Wszystko, co posiadał, stworzył ponoć własnymi rękoma. Zapamiętanie dużej liczby informacji wymagało znajomości mnemotechnik, które były częścią jego kursów. Duże znaczenie w jego koncepcji wychowania miało także przyrodoznawstwo, bo sądził, że życie ludzkie powinno przystosować się do praw natury, a nie praw ludzkich, o czym szerzej zaraz. Ponadto jako pierwszy włączył matematykę do programu nauczania, czym zgotował piekło uczniom na przestrzeni 25 wieków. No dobra, już jest obiecane zaraz. Hipiasz przeciwstawiał nomos, czyli prawo stanowione, fizys, czyli naturze. Prawo ludzkie to czysta konwencja, co widział doskonale po badaniu zwyczajów różnych ludów. Uważał, że jest ono akceptowalne, dopóki nie sprzeciwia się naturze. Człowiek może łamać prawo stanowione, jeśli nikt tego nie zauważy lub jeśli dysponuje jakąś dużą siłą społeczną, która go obroni. Lecz przed konsekwencjami złamania praw natury obronić się nie można i zawsze będzie mieć to negatywne konsekwencje dla człowieka. A co to w ogóle jest ta cała natura? Naturą człowieka jest przyrodzone wszystkim żywym stworzeniom dążenie do przedłużenia gatunku. U zwierząt jest ono czysto biologiczne, a u ludzi przybiera formę dążenia do nieśmiertelności. Czyli co dokładnie? No, na pewno człowiek musi spożywać przyswajalne pokarmy i płyny, oddychać, spać, unikać zagrożeń, leczyć choroby, rany itd. Najlepiej mu to jednak wychodzi w kooperacji z innymi ludźmi obdarzonymi taką samą naturą. Ponadto, dla spełnienia swojej natury, musi wnieść do społeczności coś, dzięki czemu będzie zapamiętany. Wersją minimum dla tego ostatniego wymogu jest posiadanie dzieci, które po prostu będą pamiętały o swoich rodzicach i przekazywały historię na ich temat. W wersji bardziej heroicznej trzeba stać się postacią historyczną po prostu. Jak już zostało powiedziane, Hipiasz uważał, że ludzie z natury są podobni do siebie, nawet niewolnicy i barbarzyńcy, czyli nie Grecy. To podobieństwo między ludźmi jest czymś, co ich łączy, zaś prawo stanowione zadaje gwałt naturze i dzieli na przykład grupy społeczne czy wspólnoty polityczne. Stąd lepsze dla człowieka są prawa niepisane, wspólne wszystkim ludziom. Treść tych praw nie są nam raczej znane, ale spodziewałbym się, że to jakieś fundamenty etyczne typu nie zabijaj, nie kradnij. Antyfont. Nie wiadomo kto i nie wiadomo skąd. Uczeni spierają się, czy to ta sama osoba, co Antyfont z Ramnus, retor z tych samych czasów. Antyfont z Ramnus był arystokratą, co według niektórych kłóci się z egalitaryzmem Antyfonta sofisty. Ale przecież sofista uważał, że ludzie są równi pod względem podległości przyrodzie, a nie, że są równi dosłownie, więc ja nie widzę tu żadnej przeszkody. Są jeszcze nudne kwestie krytyki źródeł, które wam i sobie daruję i dla ułatwienia przyjmiemy wzorem mnóstwa autorów, że to jednak jeden i ten sam Antyfont. Zatem Antyfont żył w latach 480-411 przed Chrystusem. W czasie wojny peloponeskiej wygłaszał prospartańskie mowy i mowy w obronie uciskanych sprzymierzeńców Aten. Angażował się też w działalność heterii, czyli tajnych, arystokratycznych stowarzyszeń o charakterze antydemokratycznym. Zaczął być traktowany w Atenach bardzo podejrzliwie, więc raczej nie zabierał nigdy głosu na zgromadzeniu ludowym i nie bronił nikogo w sądzie osobiście, chociaż wspierał przyjaciół i klientów radami i układał im mowy, w czym był specjalistą. Został w końcu oskarżony o udział w oligarchicznym zamachu stanu i demokraci skazali go na śmierć. Bronił się, że jego poglądy na demokrację wynikają z jego osobistych korzyści, a w demokracji powodził się bardzo dobrze, więc przecież nie mógł być jej niechętny. No jakoś nie przekonało to trybunału i po egzekucji nie pochowano jego zwłok i wystawiono stelę, mającą przypominać jego hańbie. Stela to taka kamienna płyta, na której umieszczało się napis jak coś. Antyfont napisał co najmniej 3 dzieła filozoficzne. Peri homonoias, o zgodzie, politikos, czyli jakiś traktat polityczny, oraz peri aleteias, czyli o prawdzie. W tym ostatnim widać wpływy eleatów. Antyfont przyjmował monizm i uważał, że człowiek jest jednością ze strukturą kosmosu. W związku z tym nomos przeciwstawiał physis, które jest wieczne i niezmienne. Physis jest jedyną właściwą normą życia. By iść za naturą, należy łamać prawa ustanowione przez ludzi, ale tylko jeśli to można zrobić bezkarnie, bo dobrem dla człowieka jest to, co pożyteczne i przyjemne, a złem to, co jest szkodliwe i bolesne. Nie należy więc wystawiać się na kary. Prawo stanowione, stawiające nam ograniczenia i zmuszające nas do wyrzeczeń, jawi się w tym kontekście jako prawie zawsze coś złego. Umowa społeczna zawarta jest tylko dla korzyści, więc jeśli nikt nie zauważy złamania prawa stanowionego, to nic się nie stanie i nie powinniśmy podążać za przykrością. Za to łamanie prawa natury jest zawsze złe, nawet jak nie będzie miało świadków. Przy czym, by nie było zbyt wygodnie dla niektórych, Antyfon dodaje, że korzyść chwilowa i doraźna nie jest tożsama z korzyścią w ogóle. W związku z tym należy przeprowadzać coś, co późniejsi filozofowie nazwaliby rachunkiem użytecznościowym. Zdawałoby się więc, że Antyfont nie głosi nic radykalnego i przełomowego, ale wątpić w to mi każą jego przykłady szkodliwości nomosu. Z analizy ustaleń prawnych, takich jak konieczność opieki nad starymi rodzicami, konieczność składania prawdziwych zeznań w sądzie, czy z zakazu szkodzenia współobywatelom, wyciągnął wniosek, że nie mają one na celu korzyści jednostki, a stosowanie ich jest wbrew naturze, która przecież popycha nas do działania dla własnego egoistycznego zysku. Rodzice mogli kogoś zaniedbywać, a zeznania w sądzie mogą ściągnąć zemstę. Jeśli coś przynosi smutek, to jest niepożyteczne i złe. Jeśli chodzi o politykę, to zdaniem Antyfonta jedność natury powinna być wzorem dla jedności państwa i wewnętrznej jedności człowieka. Najgorsza dla społeczeństwa jest jego zdaniem anarchia. Wspomniany na początku egalitaryzm nie przejawiał się w negowaniu hierarchii i struktur społecznych, a w niezbyt kontrowersyjnym stwierdzeniu, że nie ma różnicy natury między Grekami z różnych poleis oraz między Grekami i barbarzyńcami. Z innych wartych wspomnienia rzeczy jest to, że Antyfont to pierwszy znany nam pisarz, który stworzył apologię starych dobrych czasów i narzekał na demokratyczną współczesność, a zwłaszcza na zdemoralizowaną młodzież, której najlepszym przykładem był dla niego Alkibiades. Druga rzecz to cudaczny materializm. Otóż uważał on, że naturą łóżka jest drewno, więc jakby można było zasadzić łóżko, to wyrosłoby z niego drewno, a nie więcej łóżek. Negował zupełnie przemiany materii, nabyte przez nią cechy oraz funkcje złożonych z niej przedmiotów. Robił to jednak niekonsekwentnie i w dyskusji prawdopodobnie pokonałby go już Stales z Miletu, zwracając uwagę, że naturą drewna, jak i drzewa, i zresztą innych roślin oraz wszystkich organizmów żywych jest woda, a nie żadne drewno. Na koniec kilka luźnych myśli Antyfonta, które ukażą wam jego stosunek do kwestii religijnych. Pierwszy cytat. Bóg nie potrzebuje niczego, ani też nie przyjmuje niczego od nikogo, ponieważ jest bezkresny i pozbawiony potrzeb. Koniec cytatu. Wieczność, jedność, niezmienność. Bóg tożsamy jest z eleackim bytem i cała rzeczywistość, która jest przecież jednym, w tym Bogu jakoś uczestniczy. Nie wiadomo jednak, czy postrzegał tego Boga osobowo, myślę, że raczej nie. Wskazówką jest drugi cytat. Każde, nawet najbardziej podziwiane życie, mój drogi, można zganić, ponieważ nie ma w nim niczego niezwykłego, wielkiego ani wzniosłego, a wręcz przeciwnie. Wszystko słabe, bezsilne, krótkotrwałe i przepełnione wielkim smutkiem. Czyli może jest ta wieczność i niezmienność kojarzona z boskością, ale na pewno nie ma doskonałości ani żadnej planującej rozumności. Rzeczywistość jawi się w tym kontekście jako przypadkowa. Kolejny cytat. Są ludzie, którzy nie żyją życiem teraźniejszym, lecz z zapałem przygotowują się do jakiegoś innego życia i na tym mija im czas, jaki im jeszcze pozostaje. Jest to krytyka ludzkiej religijności. Ludzi marnujących czas na rytuały Antyfont porównywał ze skąpcem, który ukrył skarb, nie korzystając z niego, aż przyszła chwila, kiedy go stracił, bo okradł go złodziej. Nie ma życia po śmierci, nie ma rozumnych bogów, nie ma żadnych nagród. I ostatni. Życie jest podobne do jednodniowej warty, a jego długość do długości jednego dnia, w którym ujrzawszy światło, przekazujemy hasło innym, rodzącym się po nas. Inni zwolennicy prawa równości. Nie ma o nich zbyt wiele informacji, więc umieszczam ich tu razem. Pierwszy to Alkidamas z Elei, żyjący na przełomie V i IV wieku, uczeń Gorgiasza, który przejął po nim kierownictwo w jakiejś szkole retorycznej. Znamy jego 4 dzieła. Fizyka, tyle że fizyka tutaj to ogólna nauka o przyrodzie, a nie to, co kojarzymy z Newtonem. Mowa przeciwko sofistom. Krytykował w tej mowie ludzi uważających się za sofistów, a którzy potrafili tylko pisać mowy będące kompilacjami podręczników do retoryki. Stwierdził, że są równie dalece od retoryki jak od filozofii. Trzecie dzieło, mowa w obronie Messeńczyków, Messeniakos Logos, dotyczyła wyprawy Epaminondasa na Peloponez w celu uwolnienia Messeńczyków spod spartańskiej okupacji. I czwarte dzieło, Muzeion. Był to dialog pochwalający filozofię i wykształcenie. Jego egalitaryzm objawiał się tym, że twierdził, że Bóg wszystkich ludzi uczynił wolnymi, a natura nie uczyniła nikogo niewolnikiem. Drugi zwolennik prawa równości to Lykofron. Jego życie to też V i IV wiek przed Chrystusem. Wiemy, że w 364 roku przebywał w Syrakuzach na dworze Dionizjusza II. Wyznawał do tego stopnia posunięty sceptycyzm teoriopoznawczy, czyli tak bardzo wątpił w naszą zdolność poznania świata, że nie używał nawet orzeczenia jest w zdaniach oznajmujących. Uważał, że państwo powstaje w wyniku umowy społecznej zabezpieczającej interesy wszystkich obywateli. Ludzie z natury są równi, więc powinna panować równość wobec prawa. A że nomos nie jest w stanie kształtować pełnej sprawiedliwości, o czym świadczą podziały społeczne, to jest zdecydowanie gorsza od fizys.
Krityasz z Aten.
Żył w latach 460-403 przed Chrystusem. Był kuzynem matki Platona, ten zresztą uczynił go bohaterem dialogów Krityasz i Timaios. Z luźniejszych ciekawostek to w 415 roku był jednym z oskarżonych wraz z Alkibiadesem w procesie Hermokopidów, po tym jak nieznani sprawcy uszkodzili przydrożne posągi Hermesa. Był to wielki skandal w tamtym czasie. Jeśli chodzi o trochę poważniejsze zagadnienia, to Krityasz pochodził z rodu wywodzącego swój początek od ateńskiego króla Kodrosa. Jego ojciec Kallaischros brał udział w przewrocie oligarchicznym w 411 roku, więc możliwe, że i Krityasz brał w tym jakiś udział, ale nie wiadomo. Za to na pewno po upadku demokracji w Atenach w 404 roku przed Chrystusem został przywódcą tak zwanego rządu 30 tyranów. Skazał na śmierć ponad 1500 demokratów. Wygnał z miasta kolejne 5000 osób i zakazał nauczania retoryki. W końcu zginął podczas prodemokratycznego powstania Trasybulosa pod Munichią. Na grobie jego i innych oligarchów jakiś wielbiciel postawił kamień z napisem: pomnik ten wzniesiono ku czci mężów, którzy choć na krótki czas okiełznali zuchwałą butę przeklętego ateńskiego ludu. Czemu nas to interesuje? Krityasz był jednym z uczniów Sokratesa. Uczył się też u Prodikosa i Gorgiasza. Co prawda porzucił studia, by oddać się polityce, ale Ateńczycy to Sokratesowi chętnie wypominali, dowodząc szkodliwości jego działania. Krityasz napisał sporo utworów wierszem i prozą. Wśród nich Politeia Athenaion, Ustrój Aten, Politeia Tetalon, Ustrój Tesali, Politeia Lakedaimonion, Ustrój Sparty. Swoją drogą tematy ustrojowe podnosił też w poezji. Napisał również Aforizmoi, czyli zbiór aforyzmów, Homiliae, rozmowy, Periphiseos, Eroton, Areton, o naturze namiętności lub dzielności, Demegorika Proomia, wstępy do mów politycznych, Dramaty Tennes, Radamantis, Perithos, czytane potem chętnie w Cesarstwie Rzymskim, dramat satyryczny Syzyf. Nie był sofistą z zawodu, ale miał zbliżone do sofistów poglądy filozoficzne i wreszcie je omówimy. Poznanie odbywa się dzięki zmysłom i rozumowi. Rozum musi oceniać postrzeżenia, bo te bywają mylne, co sami dobrze wiecie. Niestety właściwe posługiwanie się rozumem wymaga wyćwiczenia, bo sprawność ta nie przysługuje ludziom z natury. Pierwotnie ludzie żyli jak zwierzęta, więc dominowały najsilniejsze fizycznie osobniki. Społeczeństwo, prawo i religia powstały dopiero na określonym etapie rozwoju ludzkości. Naturalna skłonność do przemocy została opanowana tylko i wyłącznie poprzez wzbudzenie w ludziach strachu przed karą. Popełniasz przestępstwo, społeczność reaguje. Nadal nie rozwiązywało to jednak problemu zbrodni potajemnych, które mogły nie spotkać się nigdy z żadną reakcją, a wciąż mogły komuś szkodzić, więc po to jakaś wybitna jednostka wymyśliła religię, by zdominować również złoczyńców i zmusić ich do zaniechania niecnych działań. Wynika stąd, że w społeczeństwie silniejszy jest nie ten lepiej zbudowany, a ten rozumniejszy. Do tego wszystkiego Krityasz dokłada przemyślenia etyczne, w myśl których egoizm jest wrodzonym popędem człowieka. Pozwala człowiekowi torować sobie drogę w życiu i górować nad innymi. W związku z tym nie wolno go tłumić. Należy się nim kierować zawsze, nawet w przyjaźni.
Inni zwolennicy prawa silniejszego.
Podobnie do Krityasza sądził Trazymach, nauczyciel retoryki i bohater platońskiego dialogu Politeja. Twierdził on, że każdy rząd tworzy prawa broniące interesów przede wszystkim tego rządu, a lud jest zawsze traktowany instrumentalnie. Pasterz troszczy się o swoje barany czy woły nie w interesie zwierząt, a w swoim własnym, nawet tam, gdzie nominalnie jest równość, w rzeczywistości są władcy i poddani. W związku z tym nie podobało mu się demokratyczne dopuszczanie do rządów słabych. To silni mają obowiązek rozporządzania słabszymi, bo sprawiedliwość to to, co leży w interesie mocniejszego. Nie był zaledwie konwencjonalistą twierdzącym, że no, rządzą silni, tak się złożyło, szkoda. Nie. On uważał, że sytuacja, w której rządzą faktycznie silniejsi, jest jak najbardziej wskazana i po prostu dobra. Stąd pochwalał oligarchiczne rządy narzucone przez Spartę. Dziś prawdopodobnie zachwycałby się Chinami. Z dzieł Trazymacha możemy wymienić Megaletechnę, Wielka Sztuka, to był taki podręcznik do retoryki. Pisał też mowy polityczne o charakterze symbuleutycznym, czyli takim doradczym, moralizatorskim, a także układał mowy popisowe. Mamy zachowane fragmenty Peripoliteias o państwie i Hyperlarisaion, czyli mowa w obronie Larysejczyków. Cyceron mu też przepisywał jakiś traktat o naturze, ale to z traktatami o naturze wiecie jak bywało. Kolejny zwolennik prawa silniejszego to znany z platońskiego Gorgiasza Kalikles. Prawdopodobnie to z jakiegoś powodu zakamuflowany Charykles, czyli najbardziej krwawy członek kolegium 30 tyranów, zaraz po Krityaszu. Według innych wersji to postać czysto literacka. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, więc przyjmijmy, że był taki filozof i miał następujące poglądy. Lepiej zadawać krzywdę niż jej doznawać. Tego nas uczy natura. Prawo, które stanowi, że powinniśmy unikać za wszelką cenę krzywdzenia innych ludzi, sprowadza nas, silnych, do roli niewolników społeczeństwa składającego się z ludzi słabych. Wychowanie w duchu egalitaryzmu, czyli w duchu powszechnej równości, również jest dziełem ludzi słabych, bo chcą oni przeszkadzać lepszym w powiększaniu majątku. A przecież sprawiedliwym jest, jeśli lepszy ma więcej, a gorszy czy słabszy ma mniej. Tak jest w przyrodzie. Jednostka wybitna powinna odrzucić prawnicze formułki i kuglarskie sztuczki i sięgnąć po władzę, bo to realizacja praw natury. Należy folgować wszystkim zachciankom i rządzom. Należy je nawet rozbudzać, by były jak największe, a potem odważnie je spełniać, by osiągnąć jak największy sukces w życiu. Ci, którzy nie potrafią tak żyć z powodu swoich ułomności, gromadzą się w grupy i rozpowszechniają kłamstwa, że niepowściągliwość jest brzydka i zła, ale nie słuchajcie ich. Lepiej już umrzeć, niż żyć jako niewolnik ich podłych łgarstw.
Zakończenie.
Dużo tego było, więc nie chciałbym robić zbyt długiego tego podsumowania. Pamiętajcie, że sofiści nie byli żadną jednorodną szkołą, a bardziej nazwą zawodu wędrownych nauczycieli, nauczających retoryki i wiadomości potrzebnych w życiu publicznym. Filozoficznie wyróżniali się tylko niektórzy, i najwięcej wiemy o pierwszym pokoleniu sofistów z Protagorasem Gorgiaszem na czele. Prodikos stworzył pewną wyrwę w myśleniu i zapoczątkował twierdzenie, że umowa społeczna służy tylko wybranej grupie ludzi, a nie wszystkim obywatelom. Potem rozwinęły się wśród sofistów dwie grupy myśli, z których jedna była bardziej empatyczna i egalitarystyczna, a druga głosiła skrajną nierówność, tak zwane prawo silniejszego. Niektórzy do sofistów, po części złośliwie, po części z przekonania, zaliczyliby jeszcze Sokratesa, ale ja tradycyjnie i również z przekonania potraktuję go jako odrębnego myśliciela i omówię w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o tym całym lajkowaniu, gdzie popadnie, subskrybowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.